Księga Sędziów, 6 rozdział, od 11 wiersza. Księga Sędziów, 6 rozdział, od 11 wiersza. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera. Podczas gdy Gedeon i jego syn wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midjańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: Idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: Za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego: Ponieważ ja będę z Tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu: Jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to Ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do Ciebie i przyniosę Ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed Tobą. A tamten rzekł: Pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźle oraz placki z jednej efy mąki, mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. A anioł Boży rzekł do niego: Weź mięso i placki i połóż na tej tam skale, a polewkę wylej. I uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki, ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł: Ach, Panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Mamy tutaj taką dość szczególną rozmowę człowieka z Bogiem. Kiedy popatrzymy na te wiersze, szczególnie od 12 do 15, to widzimy taką dość niezwykłą rzecz. Zobaczcie, w 12 wierszu ukazuje się anioł pański Gedeonowi i przekazujemy pewną informację, tak? Pan z tobą, mężu waleczny. Mówi: Bóg jest z tobą, Pan jest z tobą. Gedeon do tego męża walecznego się nie odnosi, to jakby ładnie przełknął, natomiast nie podobała mu się ta pierwsza część i mówi: Za pozwoleniem, panie mój. Tak? Mówi, tam w języku hebrajskim jest takie: Ale Boże, tak? Ale Panie. I tak naprawdę to, co on mówi tutaj w 13 wierszu, to po prostu ja w to nie wierzę. Tak? Mówi: jeśli Pan jest z nami, to dlaczego nas to spotkało? W domyśle, skoro nas to wszystko spotkało, to gdzie ten Pan? Tak? Kiedyś tyle robił, ale teraz porzucił nas Pan i wydał w ręce Midjańczyków pod koniec 13 wiersza. Czyli Bóg coś mu mówi, a on, człowiek, mówi: za pozwoleniem, tak, jak to na filmach czasami, z całym należnym szacunkiem, ale nie wierzę. Po prostu. Ale anioł czy pan się nie odnosi w ogóle jakby do tego, co on powiedział. Mówi dalej: idź, w 14 wierszu, idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. I tutaj, pod koniec tego wiersza, tak jakby nawiązuje do tego, co on powiedział. Mówi: przecież ja cię posyłam. Tak? Ja jestem tutaj. Mówisz, że Pan nie jest z wami, ale jestem. Jestem tu i ja posyłam cię, masz wykonać jakieś zadanie. Daję ci w twoje ręce, masz iść i pokonać Midjańczyków. W 15 wierszu Gedeon znowu z tym swoim, za pozwoleniem, tak? Znowu: ale Panie. Mówi: ja? To się nie uda. Ja jestem najmniejszy, mój ród jest najmniejszy, w ogóle jesteśmy najbiedniejsi. Mówi: nie. Mówi: to absolutnie nie ma mowy, żeby to wyszło. Czyli mamy sytuację, kiedy Bóg przekazuje coś człowiekowi, a człowiek po prostu mówi: nie. Nie wierzę w to, co Ty, Boże, mówisz. I o ile na początku jeszcze te pierwsze zdania, czy te pierwsze dwa wiersze, 12, 13, można by myśleć, no tak naprawdę Gideon może nie wiedział, że to jest anioł pański, no bo nie wiemy w jakiej formie, tak? On prawdopodobnie w formie jakiejś ludzkiej człowieka. To nie było tak, że on się pojawił jako anioł, tak jak w innych miejscach Biblii czytamy, że anioł się pojawił, bo wtedy efekt był jaki? Dokładnie, że ludzie po prostu padali i ten, a tutaj wydaje się, że Gideon prowadził normalną rozmowę z nim. Więc o ile mógł się nie zorientować może, to o tyle w 15 wierszu już to słowo Panie mój, to jest w hebrajskim, to jest Adonai. Tu już on zwraca się, w 13 wierszu mówi po prostu Panie mój, a w 15 wierszu już używa słowa, które oznacza Boga. Tak, więc tutaj, przynajmniej tu, w tym miejscu, on już się zorientował, że rozmawia nie ze zwykłym człowiekiem. Może pod wpływem tego właśnie, co Bóg powiedział, czy anioł pański powiedział w tym 14 wierszu, że oto ja Cię posyłam, tak? To jestem ja, który Cię posyłam. Ja tutaj jestem. Ty mówisz, że Pan was opuścił, ale ja tu jestem i ja Ciebie posyłam. Także Gideon wiedział, z kim rozmawia. Ale po prostu same słowa mu nie wystarczyły. Same słowa były czymś, było za mało, żeby pójść i zrobić to, czego Bóg od niego wymagał. Więc zwraca się Gideon, tak jak dalej czytaliśmy, z prośbą. Tak? Od 17 wiersza do 22 mówi: OK, proszę Ty potwierdź mi, Boże, swoją tożsamość. Taki eksperyment sobie tutaj zaplanował, tak? Te placki, jedzenie. Dowód był wystarczający, tak? Że w 22 wierszu powiedział: Ach, Panie, Boże mój. Tutaj mamy już i Panie, mamy i słowo Jahwe, więc tutaj już on nie miał wątpliwości. Otrzymał potwierdzenie, że rzeczywiście to Bóg z nim rozmawiał. Bóg czy anioł, tak, Boży, ale informacja, którą otrzymał, pochodziła od Boga. I gdyby na tym się zakończyły jego eksperymenty, to może byśmy mogli jeszcze popatrzeć ze zrozumieniem. Tak? No nie miał wcześniej doświadczeń z żadnymi aniołami. Rzeczywiście wydarzenia, w czasie których żył, raczej nie napawały taką podstawą do wiary. Chciał się po prostu upewnić, że rzeczywiście to jest Bóg, który mu powiedział to, co on ma zrobić. Ale upewnił się ponad wszelką wątpliwość. Okej. Niestety, jak dalej czytamy w kolejnych rozdziałach, w kolejnych wierszach, Gideon miał generalnie problem z przyjęciem Bożych słów na wiarę. W tym samym rozdziale od 36 wiersza czytamy historię z tym runem. No to historia jest znana, tak? Większość dzieci na szkółce to gdzieś tam przerabiała. W tym momencie, kiedy on nie miał już żadnych wątpliwości, że to Bóg go wysyła do walki z Midianiczykami. Ale on chce zobaczyć potwierdzenie. Najpierw, prawda, runo ma być mokre, 37 wiersz, ziemia ma być sucha, potem czytamy, że tak się stało, ale w 39 wierszu mówi: nie, to ja bym chciał jeszcze raz, chociaż zdaje sobie sprawę, że coś tutaj przegina, bo w 39 wierszu mówi: niech nie zapłonie gniew Twój na mnie. Czyli gdzieś tam czuje, że to nie jest najlepszy sposób rozmawiania z Bogiem, który wyraźnie powiedział mu, co ma zrobić, wyraźnie powiedział, czego od niego oczekuje i wyraźnie potwierdził swoją tożsamość. Ale on chciał zobaczyć. Niestety widzimy tą dalej, tą tendencję w życiu Gideona i widzimy, że Bóg, który miał plan w tym okresie dla Izraela, chciał wybawić Izraela i wybrał Gideona, żeby ten wybawił Izraela, Bóg po prostu potem już uwzględniał tak jakby tą słabość, to niewłaściwe podejście Gideona do jego słów. Bo jak zobaczycie w siódmym wierszu, zobaczcie siódmy rozdział, następna kartka. Kiedy już tam Bóg zostawił mu tylko 300 wojowników, on podszedł pod ten obóz Midjańczyków i od 9 wiersza znowu Bóg daje mu po raz kolejny polecenie. Tejże nocy rzekł Pan do niego, wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w twoje ręce. Bóg mówi, ruszaj, mam zadanie dla ciebie do wykonania. Masz zrobić to i to. Ale w 10 wierszu Bóg mówi dalej, lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim giermkiem purą pod obóz i posłuchaj, co tam mówią. A potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. Czyli Bóg mówi, idź i zrób to, co ja chcę. Ale jeżeli masz wątpliwości, a Gedeon cały czas pokazywał wcześniej, że ma wątpliwości, to Bóg mówi, okej, to idź i posłuchaj. No i co? Oczywiście Gedeon, jak 11 wiersz dalej mówi, poszedł wtedy wraz ze swoim giermkiem aż do samego aż ku samym zbrojnym, którzy byli na skraju obozu. No i tam usłyszał, prawda, ten taki sen, który go napełnił otuchą, że rzeczywiście to jest to, co on ma zrobić i odniósł wielkie, wspaniałe zwycięstwo. Więc niestety widzimy ten wzór u Gedeona, że Boże Słowo dla niego nie było wystarczające. On musiał coś zobaczyć, on musiał coś usłyszeć, on musiał doświadczyć czegoś, on musiał mieć jakieś potwierdzenie tego, że to jest rzeczywiście Bóg, który za tym stoi, że to jest rzeczywiście coś, czego Bóg od niego oczekuje. I kiedy czytamy to, to no takie pytanie można postawić. Czy te czyny, których dokonał Gedeon w trakcie walki z Midjańczykami, czy ta cała historia jego, czy te czyny można by określić jako czyny wiary, czy nie? Tak czy nie? Nie? Ale autor listu do Hebrajczyków go wymienia jako jednego z tych, który dokonał czynu wiary. 11 rozdział, 32 bodajże wiersz wymienia Gedeona, który pobił obce wojska i tak dalej, i tak dalej. No a z Pismem Świętym kłócić się raczej nie wypada, więc musimy stwierdzić, że tak. Gedeon zaufał Bogu i dokonał czynu wiary. Dlaczego? Bo on w końcu wypełnił Bożą wolę. On w końcu zaufał Bogu, że Bóg da mu zwycięstwo. No bo poszedł z tymi 300 ludźmi, z tymi dzbanami, z tymi pochodniami i wreszcie wykonał to, co Bóg mu powiedział, że ma zrobić. Więc tak, on w końcu zaufał Bogu. Natomiast wielka różnica między tym, a tym, co powinno być w jego przypadku, to, na czym on to zaufanie do Boga tak naprawdę oparł. Wiecie, my jako ludzie potrzebujemy mieć jakieś podstawy dla naszego zaufania. Człowiek nie jest taką osobą, taką istotą, która może ufać tak zupełnie w próżni. Jeśli ty komuś ufasz, jeśli komuś wierzysz, to zawsze będziesz miał jakąś podstawę tego. Nawet w naszym codziennym życiu. Jeżeli komuś ufasz, to dlatego, że masz powody, żeby komuś ufać. I to się wcale nie kłóci z koncepcją zaufania. Bo zaufanie polega na tym, że przyjmujesz, że to, co ktoś mówi, tak będzie. Tak? Zaufanie dotyczy przyszłości. Natomiast to zaufanie zawsze jest oparte na jakimś fakcie czy na jakimś elemencie, bo my po prostu potrzebujemy jakiegoś fundamentu naszego zaufania. Tak jesteśmy skonstruowani. I tak naprawdę zazwyczaj nasze zaufanie, czy ten fundament naszego zaufania, to jest jedno z dwojga. Albo wystarczą same słowa tej osoby, albo potrzebujemy jakiegoś dowodu. Różnica jest widoczna w wielu historiach biblijnych. Pamiętacie Tomasza? Klasyczny przykład, tak? Pan Jezus powiedział mu, że co? Uwierzył czy nie uwierzył? Na pewno? Powiedział, uwierzyłeś, ale musiał zobaczyć. Bo on uwierzył, że Pan Jezus jest Bogiem, tak? W to uwierzył, ale dopiero jak dotknął Pana Jezusa. Czyli wiara dotyczyła Bożej istoty. Wiara dotyczyła Jezusa Chrystusa. On uwierzył, ale musiał zobaczyć. Pan Jezus stawia to w kontraście do tych, którzy uwierzą, a nie zobaczą. Czyli na przykład tacy jak my, tak? Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że umarł za nasze grzechy na krzyżu, chociaż Go nigdy nie widzieliśmy. W tym przypadku nam wystarczą słowa, które są w Biblii. I każda osoba, która została osobą wierzącą, nawróciła się, tak naprawdę zaufała słowom. Mamy przykład setnika, który przyszedł do Pana Jezusa i jego sługa był chory, pamiętacie? Prosił o uzdrowienie i on z kolei w drugą stronę poszedł z przykładem swoim. Powiedział, nie, ty nie musisz iść do mnie do domu. Tak? Wystarczy co? Twoje słowo. On nie potrzebował zobaczyć nic. On wiedział, on miał taką wiarę, że jemu wystarczało, że Pan Jezus coś powie, on wiedział, że to się stanie. I na czym polega różnica, słuchajcie, na czym polega różnica między zaufaniem na słowo, tak, a zaufaniem opartym na jakimś doznaniu, na jakimś znaku, na jakimś doświadczeniu czegoś? Gdzie jest zasadnicza różnica między tymi dwoma zaufaniami? I tu jest wiara, i tu jest wiara. W ostatecznym rezultacie. Różnica polega na tym, jak patrzymy na tą osobę, której mamy zaufać. Jeśli patrzysz na Boga i naprawdę uważasz Go za Boga, to słowa powinny ci wystarczyć. Znowu, to jest tak samo jak z ludźmi. Jeżeli znamy kogoś i mamy do niego zaufanie, nigdy nas nie zawiódł, znamy go od lat, wystarczy, że on powie i jego słowo przyjmujemy jako podstawę naszego zaufania. Bo uważamy go za godnego zaufania. Ale jeżeli potrzebujemy jakiegoś potwierdzenia, tak, jakiegoś znaku, czegoś jeszcze dodatkowego, to znaczy, że tak naprawdę nie mamy pełnego zaufania do tej osoby. Potrzebujemy potwierdzić jej tożsamość. I tak niestety było w przypadku Gedeona. On zaufał. On dokonał czynu wiary. Rzucił się na dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy Midiańczyków z 300 ludźmi. To był akt wiary. Temu zaprzeczyć się nie da. Ale jego wiara była oparta na ciągłym proszeniu Boga o potwierdzenie tego, że Ty, Boże, naprawdę jesteś takim, jak mówisz, że jesteś. I niestety skończyło się to niedobrze dla Gedeona. Czytamy dalej w kolejnych rozdziałach, że kiedy on odniósł to zwycięstwo, był tym sędzią, został sędzią w Izraelu czy w tym rejonie Izraela, to po prostu sporządził bałwana. Tak? On sporządził posąg. To tam jest w 8 rozdziale dalej napisane, pod koniec 8 rozdziału, 27 wiersza. Sporządził posąg i po prostu wprowadził bałwochwalstwo do Izraela. Dlaczego? Bo to był człowiek, który musiał ciągle coś widzieć, po prostu. On musiał mieć jakieś potwierdzenie. Kiedy Bóg się z nim już nie spotykał, no bo nie było takiej potrzeby, to on sobie zrobił swojego Boga. Może zamiary były nawet i dobre, tak? Jakiś posąg symbolizujący zwycięstwo czy coś, ale czytamy wyraźnie, że Izrael po prostu zaczął grzeszyć. Więc jego to podejście na to, żeby widzieć, żeby usłyszeć, żeby zobaczyć, żeby nie wierzyć Bogu na słowo, było zapowiedzią dużych problemów w jego życiu. Zresztą tak samo jest i w tych historiach, które czytamy i w Nowym Testamencie. Bo widzenie, doświadczanie może czasami pomagać wierze, a czasami może przeszkadzać. W przypadku Piotra, pamiętacie, jak Piotr po wodzie chodził, tak? Jak wystarczyły mu słowa Pana Jezusa, to wyszedł z tej łodzi i dawaj po tej wodzie. Ale jak zaczął się rozglądać, kombinować, to niestety jego wiara znalazła się pod zbyt ciężką próbą. Dlatego opieranie wiary, opieranie na zaufania na tym, co widzimy, czego doświadczamy, co czujemy, jest niebezpieczną rzeczą. Bo raz, że może nas to prowadzić w taki stan, że my ciągle potrzebujemy jakiegoś potwierdzenia, ciągle potrzebujemy jakiegoś znaku. Dwa, że to może albo pomagać naszej wierze, albo szkodzić naszej wierze. Lepiej jest ufać Bogu na słowo, zrobić to, czego On od nas oczekuje, a potem patrzeć, jak Bóg potwierdza znakami, że to, co powiedział, rzeczywiście było prawdą. Wiecie, Bóg zawsze potwierdzi prawdziwość swojego słowa w twoim życiu. Jeśli Bóg czegoś od ciebie oczekuje, to On to potwierdzi. Różnica jest tylko taka, czy ty oczekujesz tego potwierdzenia, zanim to zrobisz, czy myślisz sobie, dobrze, ja zrobię, a potem Bóg niech pokaże, że to było słuszne. I prawdziwa wiara, ta, która ma większą wartość przed Bogiem, która przez samego Pana Jezusa była chwalona, to jest taka wiara, która najpierw sprawia, że robimy to, co jest od nas wymagane, a potem patrzymy, jak Bóg to potwierdza. To jest prawdziwa wiara. Taka, która ma największą wartość przed Bogiem. Gedeon powinien po prostu wziąć tych ludzi i iść do tych Midianczyków. Zostawić te runa, zostawić te nie wiem, podsłuchiwanie tam w tym obozie, tylko iść, zrobić to, co miał zrobić. I od razu by zobaczył, tak jak i tak zobaczył, ale od razu by zobaczył, że Bóg po prostu jest z nim. Że Bóg dodaje mu siły. I dla nas modlitwa ma tutaj taką diagnostyczną trochę wartość. Bo jeżeli my się modlimy i często w naszych modlitwach jest Boże, no ale pokaż mi, tak? Ale potwierdź mi. Ale no czy na pewno i tak dalej, to nie znaczy, że to jest zawsze złe. Bo czasami dobrze jest się modlić, Boże, pokaż mi wyraźnie w danej sytuacji, jeżeli po prostu w ogóle nie wiemy, co mamy zrobić, tak? Ale znowu, jeżeli wiemy, co mamy zrobić, tak jak Gedeon wiedział, i to jest zresztą niesamowite, że większość sytuacji, kiedy ludzie się zwracali, rozmawiali z Bogiem, to były sytuacje, kiedy oni doskonale wiedzieli, co mają zrobić. Kiedyś to podkreślałem. Z tych rzeczy, z tych sytuacji, o których żeśmy czytali dotąd, to w większości ludzie rozmawiają z Bogiem i mają różne podejścia, ale doskonale wiedzą, czego Bóg od nich oczekuje. Więc jeżeli jest taka sytuacja, warto po prostu wziąć Boga za słowo. Nie oczekiwać, że Bóg swoje słowo, swoje wyraźne stwierdzenie ze swojego słowa potwierdzi jeszcze jakimiś znakami. On je i tak potwierdzi. Ale zrób to, co masz zrobić. Postąp właściwie przed Bogiem. A potem Bóg pokaże, że On naprawdę wie, co się dzieje, że On naprawdę rozumie. On rozumie, że ty potrzebujesz jakiegoś potwierdzenia. Ale wiara polega na tym, że to potwierdzenie przychodzi po twoim czynie wiary, a nie wymagasz go przed. Więc bądźmy tymi, którzy potrafią trzymać Boga za słowo. Tak? Tak jak ten setnik w Nowym Testamencie, który patrząc na Jezusa, na to, co Jezus czynił. Powiedział, okej, patrzę co na tego człowieka, jeśli myślał o Jezusie jako o człowieku, widzę, kim on jest i wysnuwam z tego oczywisty wniosek, że on nie musi mi nic więcej pokazywać, jeśli chodzi o moją sprawę. Tak? Po prostu wystarczy, że powie słowo, bo jego słowo ma moc. I nie potrzebuje więcej żadnego potwierdzenia. Więc jeśli wiesz, że Bóg czegoś od ciebie oczekuje, po prostu to zrób. Nie szukaj jakichś specjalnych potwierdzeń. Nie szukaj jakichś specjalnych potwierdzeń. Bo potwierdzenia mogą prowadzić człowieka na różnego rodzaju manowce. Amen.